6 minut po 21. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Rafał Regulski, a program nadal realizuje Rafał Polacki. Dzisiejszym gościem, którego bardzo serdecznie witam, jest Michał Błaszek ze schroniska w Gaju pod Śremem, wiceprezes Fundacji Schronisko dla Zwierząt w Gaju. Dobry wieczór Panu.
Dobry wieczór Panie Redaktorze, dobry wieczór Państwu. Moje pierwsze słowa to chciałbym powiedzieć, że bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że po 8 latach znowuż trafiłem do tego przesympatycznego miejsca i do tych sympatycznych ludzi.
Witamy Pana bardzo serdecznie. Rozmawiać będziemy trochę o historii schroniska w Gaju, o jego przeszłości, o jego teraźniejszości, ale oczywiście z tyłu głowy będziemy mieli najważniejszych lokatorów tego schroniska, czyli zwierzęta, czyli właściwie psy i koty. Tym bardziej, że wakacje, więc temat tym bardziej jest na czasie szczególnie. Niestety 4 dni temu na Facebooku schroniska pojawił się wpis z odpowiednim zdjęciem i przeczytaliśmy tam: zaczynamy pękać w szwach.
No, to jest taki komunikat, który napawa nas wszystkich chyba niepokojem. Wiadomo, że nadmierna ilość, może nie nadmierna, duża ilość zwierząt nadstręcza określone kłopoty, ale to chyba nie chyba tylko o te kłopoty chodzi. Chodzi o sam fakt, że te zwierzęta znalazły się w tym stanie bezdomności. I niezmiernie ubolewamy, ponieważ to zjawisko, trudno powiedzieć, żeby ono ustało, czy tudzież, ale było inaczej w znacznie mniejszym stopniu. No, ten rok jest trudnym rokiem.
Trudniejszym niż te poprzednie?
Tak, właśnie o tym chcę powiedzieć. On jest dużo trudniejszy.
Ale mówimy o wakacjach, czy w ogóle o roku, od początku roku?
Myślę o wakacjach, muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę ilość zwierząt, jaka do nas trafia statystycznie, to tych zwierząt, może psów, no bo koty to jest troszeczkę inny temat, trafia mniej co roku. I to, myślę, jest wynik tego, że nie tylko my, ale mnóstwo innych organizacji prowadzi bardzo mocno propaguje prawidłową opiekę nad zwierzętami. I to jest chyba wynik właśnie tego. Ten rok trudno mi wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że to będzie trudno wytłumaczyć. No tak jest i koniec. I my musimy sobie z tym stanem poradzić. I chcę dodać, że my sobie z nim poradzimy. Natomiast praca z tak dużą ilością zwierząt nie jest łatwa. Chcę też dodać, że my posiadamy odpowiednie zaplecze, posiadamy pracowników, posiadamy też ogromną rzeszę wolontariuszy i my sobie z tym poradzimy. Tylko że tak źle nie było. Mhm. Tak źle nie było dawno. Dlatego koleżanki, które prowadzą nam Facebooka, taką informację zamieściły. Chcę też dodać, że, bo wspomniałem wcześniej, że mamy pracowników, mamy wolontariuszy, że jest to dosyć duża firma, która ma swój budżet, wcale nie taki mały, która ma kilkadziesiąt osób, powiedzmy sobie, w stanie zatrudnienia w różnych formach. Ma też 100, 200, 300 wolontariuszy, czyli jest to określona dosyć duża skala działalności, o której pewnie pan redaktor będzie mnie troszeczkę później pytał, także nie chcę już ubiegać.
Panie Michale, wracając do tej dużej ilości zwierząt w tym roku, w te wakacje, to są te takie klasyczne wakacyjne porzucenia zwierząt, czy to jest splot różnych okoliczności?
Ja myślę, że jest to splot różnych okoliczności, bo nigdy w takich sytuacjach nie ma jakiegoś jednego powodu.
I dlatego pan mówi, że ta szukanie przyczyn jest tutaj trudne i niełatwe do wyjaśnienia.
Dokładnie. Dokładnie. Mhm. To chciałem powiedzieć. Mhm. Trudno powiedzieć. Ja myślę, że wakacje zawsze były takim czasem, że do nas trafiało sporo zwierząt, które ludzie porzucają. Porzucają z bardzo banalnego powodu, że adoptują je w sposób nieprzemyślany.
Lekkomyślny,
pod wpływem emocji, pod wpływem jakichś innych powodów, bo sąsiedzi mają, bo jest to modne, bo posiadanie zwierzęcia ze schroniska stało się nawet do tego stopnia w niektórych zakładach, w niektórych firmach stało się po prostu mile widziane. No i okazuje się, że jest problem. Można to załatwić. Jeżeli ktoś rzeczywiście posiada wiele empatii, to bez problemu sobie z tym poradzi. Natomiast nie każdy chce ten problem załatwić tak po prostu na pstryknięcie.
Dobrze. No to do tego współczesnej sytuacji obecnej jeszcze wrócimy. Chciałbym, żebyśmy opowiedzieli też historię schroniska, ale też historię pana w związku z tym schroniskiem. Ja tutaj sobie przejrzałem i pana Facebooka, i właśnie schroniskowego Facebooka. I mamy tutaj takie między innymi, i to też jeszcze będzie o współczesności, bo przy okazji zdjęcia tęczowego mostku, które pan zamieścił ostatnio. Mhm. Napisał pan, że to wyjątkowe miejsce w naszym gaju. Kto chciałby w sposób symboliczny upamiętnić psa, który rezydował w gaju, albo innego zwierzaka, który odszedł za tęczowy most, ma szansę właśnie tam zawiesić obruszkę, serduszko z imieniem, czy też adresówkę. I to rozumiem, że to jest coś nowego, ten obiekt, tak? Ten mostek.
Tak.
Taki symboliczny, on
tak.
Stoi tam, drewniany mostek pomalowany.
Tak, stoi. Oczywiście on jest pomalowany na kolory tęczy. Stwierdziliśmy, że coś takiego byłoby fajne, byłoby takie odpowiednie w tym miejscu, ponieważ bardzo wielu wolontariuszy, nie tylko wolontariuszy, osób, które adoptowały od nas zwierzęta, w jakiś sposób się czują z tym miejscem związane. I ktoś wpadł na pomysł, żeby właśnie taki mostek postawić i takie obruszki, tudzież inne adresówki, serduszka, coś, co ktoś uważa za przedmiot po tym zwierzęciu, którego kochał, który był mu bardzo, bardzo bliski. Ja tam dalej w tym
Tak, ja zaraz do tego nawiążę,
dobrze,
ale
to
zapytam
ubiec.
Jeszcze pana, bo nie jest to cmentarz, to nie jest cmentarz dla zwierząt.
Nie.
To jest raczej
symboliczne miejsce takie.
Taka
dokładnie.
Pod chmurką izba pamięci poprzez przedmioty o tych zwierzętach. Tak,
nie wieszamy tam, zdjęć, bo proszę sobie zdać sprawę z tego, że to jest już, wydaje mi się, że dobrze ponad 10 tysięcy zwierząt, także i które były tam, które rezydowały w schronisku w momencie, gdy my się nim opiekowaliśmy.
Tak napisał pan.
Tak. Wydaje mi się, że nawet więcej. No, nie liczyłem tego, ale to jest ten rząd wielkości. Na pewno nie jest to mniej. Zatem eksponowanie 10 tysięcy zdjęć nie ma takiej możliwości, prawda? A też chcemy, żeby to było spontaniczne, żeby to wynikało z potrzeby serca. I mamy tam takie, powiedzmy sobie, każdy z nas ma takie zwierzaki, które były mu bliższe sercu i które chciałby w jakiś sposób upamiętnić.
I ma też pan
ale
swoje zwierzaki. A że jest to wpis z 7 lipca, czyli sprzed 10 dni, a dzisiaj mamy 17, czyli to już się stało, bo napisał pan tak. W tym tygodniu zawieszę tam serduszka z imieniem Ira i Fionki. Tu w mianowniku to Iro, ten Iro i ta Fionka. I dalej. Fionka z gaju nie była, chociaż tam bywała, ale gdyby nie Fionka, nie nie byłoby Ira, gdyby nie było Ira, nie byłoby dla mnie Gaju, moje życie byłoby o wiele uboższe. Czyli skąd? Proszę to rozwikłać.
Tak, to te nasze posty w mediach są często takie trochę enigmatyczne, trudno wszystko wytłumaczyć. Ktoś wie, ktoś mnie zna, no to wie, o co chodzi, ale pozwolę sobie tutaj parę słów na ten temat powiedzieć. Drodzy Państwo, tak naprawdę to do schroniska w Gaju trafiłem kilkanaście lat temu, dobrych kilkanaście lat temu. I właściwie po to, żeby poznać, żeby zobaczyć docelowo, później zaadoptować pieska, który był takim łobuziakiem. Nasz dom, później go wyadoptowaliśmy, ale nasz dom był piątym domem, także łobuz był nieziemski z niego. Cudowny pies, wspaniały. Ale wróćmy do jakby clue tematu. No i w sumie no pojechałem tam do tego schroniska, żeby tego pieska zobaczyć. A dlatego tutaj Fionka się pojawiła, ponieważ kiedyś wracając właśnie z córką z domu z Poznania, to była zima, śnieg, widzimy biegającego po ulicy Bigla. A to Fionka to była typowa bigielka, przepiękna, cudowna psina. I bardzo się zdenerwowaliśmy, baliśmy się, że ten pies wpadnie pod koła. No to tyle było śniegu, że trudno było się zatrzymać, musieliśmy dalej jechać. No ale dojechaliśmy do domu, zaraz wróciliśmy z powrotem i szukaliśmy tego psa. No po jakimś czasie okazało się, że ten pies to był taki łobuz, który po prostu sobie wychodził z domu, pochodził po okolicy i wracał. Natomiast my już wcześniej sprawdziliśmy w internecie, no i wpadł nam wpis właśnie o schronisku w Gaju, że jest tam pies taki chory, który ma dysplazję obu stawów tylnych. No i serducho zawaliło mocniej i postanowiliśmy pojechać, no i tak się zaczął Gaj dla mnie.
Czyli Fionka nie była bezdomna?
Nie, Fionka nie. Fionka była z hodowli takiej domowej, ale dzięki temu, że ona była, no to ta sympatia do Bigli była zdecydowanie większa. No i pojechaliśmy po tego Bigla do Gaju, którego później wyadoptowaliśmy. Ale to też jest dosyć długa historia.
A panie Michale, dlaczego panu w tych ostatnich wpisach, co takiego się stało, że panu w tych ostatnich wpisach w internecie zebrało się na takie wspominki i takie porównywanie, jak było kiedyś w Gaju, a jak jest teraz? Bo to też jest wpis właściwie z czerwca, końcówki tego roku, kiedy pan napisał, że było biednie, było ciężko, czasami sami kupowaliśmy karmę, bo nie wystarczało na dzień następny. Co takiego pana skłoniło, żeby teraz, w tych ostatnich dniach, wspominać tamte niedobre czasy?
Wie pan co, ja nawet nie chcę powiedzieć, że to są niedobre. To były zupełnie inne czasy. Myślę, że dla schroniska to były trudne. To jest chyba lepsze określenie. Trudne czasy. Co mnie skłoniło? Wie pan, trudno
nawet
mi...
Nawet pan napisał mroczne czasy.
Mroczne, no tak. No to jeżeli tak napisałem, no to może w tym momencie tak myślałem. Trudno było, bardzo ciężko było. Była ogromna bieda. Nie mieliśmy warunków. Sam pan pamięta, bo nie wiem, czy pan pamięta, że w 18, bądź 19 roku, 9 roku, co ja mówię, 8-9, odwiedził nas pan pierwszy raz.
Naprawdę?
Tak. Tak. To było wielkie wydarzenie. I ja doskonale pamiętam. Bardzo trudny czas. Udało nam się przetrwać ten trudny czas. Później mnóstwo innych rzeczy się stało. Mnóstwo. I w zasadzie taka nowa era Gaju, myślę o schronisku, rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy zmuszeni formalnymi powodami utworzyliśmy nową fundację, która się nazywa właśnie Fundacja Schronisko dla Zwierząt w Gaju. No i od tego czasu już muszę powiedzieć, że zdecydowanie fundacja się rozwija się tym samym schronisko. W tej chwili, tak jak mówiłem, dysponujemy i zapleczem dużym, dysponujemy przede wszystkim dysponujemy kontaktami, dysponujemy relacjami, które udało nam się zbudować, co przy prowadzeniu fundacji jest niezmiernie ważne. Prowadzimy działalność wszelaką, jeżeli chodzi o schronisko, czyli samo schronisko to jest jedno. Prowadzimy działalność społeczną, prowadzimy działalność edukacyjną. Ileś tysięcy dzieci wyedukowaliśmy i właśnie to być może jest powód tego, że mniej zwierząt do nas w dłuższym okresie czasu, mniej zwierząt do nas jest przywożonych, czy trafia może, o tak, trafia. To jest lepsze słowo. Także ja się cieszę bardzo, że mówimy o tym, bo że nie było łatwo, bo musieliśmy naprawdę bardzo wiele poświęcić energii. Musieliśmy bardzo wiele i bardzo ciężko pracować po to, żeby te zwierzęta poczuły, że mają pewien komfort. Ktoś się może śmiać, że schronisko nie jest komfortowe. No nie jest. No nie jest z pewnością, tylko biorąc pod uwagę to, w jakich te warunkach te zwierzęta żyły wcześniej, to, że wychodzą codziennie na spacery, to, że mają świeżą karmę, świeżą wodę, że mają opiekę weterynaryjną, że mają opiekę behawioralną, że odwiedza nas w każdy weekend kilkaset osób, także zwierzęta już czasami nie przekazujemy, nie wydajemy na spacery, ponieważ one już były tyle razy, że one już chcą odpocząć. Także to jest tam jakiś sukces. Także w tym kontekście można powiedzieć, że te zwierzęta mają komfort, mają basen, w którym latem mogą się wykąpać, prawda? No, całe mnóstwo okoliczności takich, które świadczą o tym, że mają dobrze.
Mm-hmm. Kiedy pana zapytałem dzisiaj przy umawianiu się już na szczegóły tej audycji, to pytałem pana, jakiej piosenki chciałby pan usłyszeć w tej audycji i pan od razu jednoznacznie wskazał na tytuł
Stand By Me.
Stand By Me, nie precyzując w czyim wykonaniu. No a skoro zostawił mi pan swobodę wyboru wykonawcy, to ja z kolei nie miałem wątpliwości, że musi to być jedno z moich ulubionych wykonań. No pan mi dał taką ścieżkę, mi
bardzo
pan otworzył.
Proszę.
Ale zanim zapowiem, kto zaśpiewa tę piosenkę, to jeszcze pana zapytam, panie Michale, dlaczego ta piosenka kojarzy się panu ze schroniskiem w Gaju?
Dlaczego? No powód jest banalny. Pierwszy raz pojechałem tam w to dla mnie zupełnie nieznane miejsce i bałem się. Bałem się wyjść z samochodu. Bałem się wyjść z samochodu, bałem się tego, co wcześniej zobaczyłem w schronisku w Poznaniu.
Bo pan pojechał po tego psa, po tego
tak,
po tego Ira.
Tak, mhm. Chciałem go zobaczyć na początek, bo to wiadomo, to jest decyzja. To też tak nie było, że już od razu to. I zajechałem tam i siedziałem w tym samochodzie, nie chciałem z tego samochodu wyjść. Bałem się. I wiem, że ta muzyka leciała raz i drugi, i nie wiem, czy trzeci, już teraz nie pamiętam. Natomiast w tej chwili nie zapomnę i proszę sobie wyobrazić.
Ale gdzie leciała, w radiu, w samochodzie,
tak,
czy
w samochodzie. Tak, to była zima, śnieg do wysokości 1,5 metra, ledwie tam wjechałem. I tej chwili nie zapomnę. I proszę sobie wyobrazić, że będąc tam, ja nie wszedłem do schroniska, oni mi tego psa wyprowadzili, bałem się. Bałem się tego, że zobaczę no nie to, co bym, to, czego bym oczekiwał. Przy kolejnej mojej wizycie zdobyłem się na to, żeby tam wejść. No i w zasadzie od tego się zaczęła moja historia z Gajem.
Czyli bał się pan jakiejś nawet traumy, że
tak,
to w panu
tak,
zostanie?
Tak,
widok tych wszystkich bezdomnych
tak,
zwierząt?
Tak, a ja tam zobaczyłem szczęśliwe zwierzęta.
Ale to nie za pierwszym razem?
Nie.
dopiero nie, potem.
Za drugim razem albo
trzeci. A co pana skłoniło, żeby tam drugi i trzeci raz pojechać?
Ja już później jeździłem do tego pieska, bo byliśmy zdecydowani, że...
Bo najpierw pan go obejrzał przy samochodzie, przeniesionego do pana.
Tak jest, dokładnie. A później już jeździliśmy do niego, później już jeździłem tam co tydzień i tak w zasadzie, mogę powiedzieć, jest od bardzo wielu lat.
No ja podejrzewam, że w takim razie usłyszał pan w radio Stand By Me w innym wykonaniu, że ja to panu zaproponuję, bo według brytyjskiej Wikipedii ten standard ma ponad 400 wersji wykonawczych, a ja proponuję w interpretacji wokalisty metalowej grupy Motorhead Lemmy'ego Kilmeistera, ale proszę się nie bać. Lemmy Kilmeister z zespołu Motorhead i Stand By Me.
Po zachodzie.
I po taki repertuar sięgał rock'n'rollowiec Lemmy Kilmeister. Piosenka dla naszego gościa, któremu ta piosenka kojarzy się z pierwszą wizytą w schronisku dla zwierząt w Gaju, którego to schroniska jest w tej chwili jednym z szefów właściwie fundacji działającej przy tym schronisku. Nasz gość Michał Błaszak.
Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło było słuchać. Fajne wykonanie.
Panie Michale, powiedział pan, że prowadzicie jako fundacja, jako schronisko bardzo szeroko zakrojoną akcję edukacyjną i dzięki być może temu działaniu tych psów, tych zwierząt coraz mniej trafia do schroniska. Co jest najtrudniejsze w edukowaniu młodych ludzi i w ogóle czego ich uczycie, żeby uczulić na tę potencjalną bezdomność zwierząt, aby do niej nie dochodziło?
Tak, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo trzeba te dzieci zainteresować. My Tak jak mówiłem, mamy zaplecze, mamy salę audiowizualną, mamy ludzi, którzy robią to świetnie i pokazujemy bardzo często, w jakich warunkach, albo może z jakich warunków te zwierzęta przejmujemy, jak one żyły, jak powinny mieć i jak mają. Pokazujemy łańcuchy, na których one są przypięte. Pokazujemy dziwne różne przedmioty, druty, bo to, żeby to były łańcuchy zawsze, to jeszcze, ale to czasami bywają druty. O brożach w ogóle nie mówimy, prawda? Sznurki, na których te zwierzęta są przywiązane. Pokazujemy, jak te zwierzęta wyglądały, jak były bardzo wycieńczone, jak były chore. Nie po to, żeby w tych dzieciach wzbudzić pewien taki efekt szoku. Nie. No wiadomo, że tym maluchom tego nie pokazujemy, prawda? Tylko tym starszym. I te dzieci jakby same zaczynają rozumieć, że zwierzę nie powinno być tak traktowane. Pokazujemy je, jak je można kochać. Co trzeba robić, jak trzeba się opiekować. W schronisku widzą zwierzęta, które są z reguły zadbane, bo te, co już są i jakiś czas, to są zadbane. Te, które przyszły niedawno, to staramy się, żeby wróciły do dobrej formy. Także to nie jest łatwe, ale tutaj wykorzystujemy prezentację do tego, pokazujemy zwierzęta. No, powiedzmy sobie, ta nauka ma być taka powiedzmy sobie, rzeczowa.
Ale jak uczulacie na bezdomność tych młodych swoich gości? Na bezdomność zwierząt, bo pokazując na przykład psa na łańcuchu, psa na sznurku czy na drucie, to nie pokazujecie psów bezdomnych, pokazujecie właśnie psy, które mają opiekunów.
Tak, bo tutaj są dwa tematy, jest ich więcej, natomiast istotne tematy to są zwierzęta z interwencji, czyli to jest to, o czym mówiłem, czyli jest to kwestia tego właśnie złego traktowania, tak. I w konsekwencji tego my te zwierzęta odbieramy w drodze decyzji administracyjnej bądź powiedzmy sobie wyroku sądowego. Staramy się pokazywać, że to zwierzę funkcjonuje, że ono czuje, że ono kocha, że ono chce być kochane i pokazuje, jak te zwierzęta reagują. Pokazujemy, jak te zwierzęta reagują. I proszę mi wierzyć, że to przemawia. To przemawia, te dzieci reagują naprawdę, młodzież, dzieci. Na początku, jak powiedzmy sobie, są średnio zainteresowane, natomiast z każdą minutą tego spotkania one są bardziej zainteresowane tym bardzo, bardzo trudnym tematem.
Mhm. Mówił też pan wcześniej, że jest taka moda, która być może powoduje, że te psy są chętnie zabierane ze schroniska, ale też potem są jakby łatwiej porzucane. Jak tutaj to wypośrodkować, żeby właśnie, bo moglibyśmy się cieszyć, że jest taki trend, że właśnie ta czy inna firma promuje adopcję ze schroniska, że promuje to, że nie musimy mieć psa rasowego, tylko tak zwanego wielorasowca, którego właśnie łatwo znajdziemy w schronisku. Więc jak edukować, żeby bo ta moda chyba nie jest w sumie zła, że nawet jeżeli to jest moda, to chyba fajna moda.
Tak. To jest bardzo, bardzo dobra moda. Wydaje mi się, że o innej nie moglibyśmy marzyć. Natomiast z tym tematem, bo ona też jest trochę niebezpieczna, prawda? Ona jest taka, może mieć skutki, które nie są ciekawe. Staramy się, by proces adopcji nie był procesem szybkim. To ma być proces, a nie, powiedzmy sobie, przyjazd do schroniska, wizyta tego pieska, proszę, ten mi się podoba. Nie, to trwa. To my najczęściej dopasowujemy zwierzę do osoby, która chce adoptować, pod kątem możliwości mieszkaniowych, możliwości czasowych i wszelakich innych, po to, żeby ten pies nie wracał. Oczywiście nie mamy na to tak do końca wpływu. Możemy tylko redukować tutaj te decyzje, które były podjęte pod wpływem emocji, ale mimo wszystko jednak to jest w miarę okazuje się chyba dosyć skuteczne, bo ilość zwierząt, która wraca, tych, które były od nas wyadoptowane, jest naprawdę mało.
Mhm. Mamy telefon, do tej audycji też można dzwonić, chociaż nie zawsze tak to wyraźnie artykułuję. 618-654-654 i zadzwonił do nas pan Piotr, stały słuchacz. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Po pierwsze, posiadanie zwierzęcia nie jest obowiązkiem. Jeżeli czujemy się, że nie podołamy temu, żeby to zwierzę mieć, jeżeli mamy taki grafik dnia, czy tygodnia, czy miesiąca, czy w ogóle życia, a nie inne, to po prostu nie bierzmy tego psa. Ani nie kupujmy tak zwanego rasowca, ani nie bierzmy psa ze schroniska, ani znikąd. Nie jest to obowiązek, żeby posiadać zwierzę. Natomiast jeżeli już decydujemy się na to zwierzę, pamiętajmy, że to zwierzę w przypadku psa czy kota to jest około 15-18 lat obowiązku, aby mieć to zwierzę, aby o nie dbać, aby je traktować jak członka rodziny. Niestety często się zdarza tak, że zwierzęta są prezentowane z okazji chociażby Bożego Narodzenia i kiedy przychodzi lato, kiedy przychodzą wakacje, no zwierzęta są albo porzucane, albo oddawane do schroniska. Gdyby to była ta druga opcja, no to jeszcze gdzieś to jest do zrozumienia, aczkolwiek no bardzo często zdarza się niestety ta pierwsza opcja. Po drodze gdzieś w Puszczy Noteckiej zdarzają się porzucenia i te psy są czasami znajdowane, no czasami niestety giną, więc no warto, żebyśmy się zastanowili. Nie musimy mieć zwierzęcia. Wiele ośrodków wakacyjnych akceptuje zwierzęta, aby mieć ze sobą. To są naprawdę niewielkie koszty, około chyba 10 zł średnio za dobę więcej, więc to nie jest jakiś horrendalny koszt, którego nie można podołać. Natomiast jeżeli rzeczywiście już jedziemy tam, gdzie nie można tego zwierzęcia wziąć, no to naprawdę są różne opcje. Mamy rodzinę, mamy znajomych, mamy hotele dla zwierząt. Można skorzystać z takich opcji, ale na pewno nie wolno porzucać tego psa ani cokolwiek innego złego z nim robić. Drugi aspekt jeszcze to jest aspekt, który gdzieś pokutuje na wsiach. To rzeczywiście są te łańcuchy, które powinny tak naprawdę zniknąć. Jest tego coraz mniej. Ja myślę, że brakuje edukacji w tej kwestii. Tutaj pomimo, że pan mówił o tej edukacji uczniów szkolnych, no to ja myślę, że też potrzebna jest przede wszystkim edukacja dorosłych. Być może brakuje billboardów na ten temat, być może brakuje spotów radiowych i telewizyjnych, gdzie mówiłoby się o losie zwierząt, także o to porzucanie w wakacje. Edukacja, jest teraz edukacja, ja to już dzisiaj drugi raz powtarzam, bo pierwszy raz mówiłem o tej edukacji w południe, kiedy było o pijanych kierowcach. Teraz ta edukacja też jest potrzebna, jeśli chodzi o zwierzęta. Zwierzęta czują, zwierzęta nas potrzebują, ale to my, znowu ja to powtórzę, mamy w nazwie człowiek myślący. Pokażmy, udowodnimy, że ten dodatek myślący jest rzeczywiście, jest to słuszny dodatek. Chociaż ja czasami wątpię, że niestety tak jest.
Dziękuję.
Pozdrawiam i dobrego wieczoru życzę.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Wydaje mi się, że ja już bym nic nie dodał do tego, co pan powiedział. Wszystko, co jest ważne, co jest istotne. No, bardzo, bardzo odpowiedzialny, bardzo sensowny głos.
Tak, to ja jeszcze do tej sytuacji chciałbym wrócić tych piesków wakacyjnych właśnie, bo też na Facebooku Schroniska w Gaju znalazłem takie bardzo fajne zdjęcie sprzed 3 dni czarnego pieska. Zdaje się, że on ma na imię nawet Dolek. I on tam sobie pływa na materacu na jeziorze. I taki ciekawy wpis daliście wy, panie Michale. Zawsze się zastanawiamy, jak to jest. Jedni rozpieszczają psy do granic, inni wyrzucają.
No, ten dylemat zawsze jest, prawda? No, można powiedzieć, że nawet jeżeli jesteśmy przesadni w opiece, że ten piesek pływa na tym materacu, no to nic złego się nie dzieje. Jest to fajne, jest to sympatyczne.
Tak,
oczywiście ten psiak, moje psiaki są też rozpieszczane. Dodam, że mam już niestety Iro i Fionka nie żyją, odeszły. Już mam kolejne dwa psiaki z Gaju, a to taka prywata moja malutka, dwa słowa też o nich powiem. Takiego wzięliśmy staruszka Kubusia, który ma nie wiadomo ile lat, obecnie to już chyba ze 20, nie widzi, nie słyszy. Jest bardzo, bardzo słaby, jest bardzo już taki cieniutki, ale żyje sobie, ma się, je sobie, chodzi na spacery, uwielbia chodzić po trawniku. No a drugą psinkę taką to wzięliśmy, bardzo taką wypłoszoną, bardzo, bardzo, gdzie bała się wejść. Do dzisiaj boi się wszystkiego. No ale cudownie się zaaklimatyzowała. Jeżeli w domu jesteśmy kompletnie, no to ona w komplecie, to ona już jest najszczęśliwsza na świecie. Też jest psiakiem po przejściach. No, żal było patrzeć, żal. Dziś to serce roście i jest miło i sympatycznie.
To co, panie Michale, samba dla tych piesków?
Ależ oczywiście.
To samba pati, czyli samba dla ciebie.
Tak jest.
Piesku. czasie, kiedy Carlos Santana nam tu pięknie przygrywał, odebraliśmy telefon z Obornik. Zadzwoniła pani zgłaszając problem dzikiej kotki, która się okociła, bezdomna, i z tymi małymi kotkami gdzieś tam na wysokim piętrze mieszka. Jest dokarmiana. Pytała, co z tym fantem zrobić. Panie Michale, co z takim problemem robić? Gdzieś tam się kot koci, dziki kot, i co wtedy?
No właśnie, to problem kotów jest dużo trudniejszym problemem jak problem psów. Na pewno trzeba by wykorzystać umiejętności tutaj ludzi, którzy zajmują się wyłapywaniem, bądź też nabyć, gdzieś pożyczyć taką klatkę specjalną, dzięki której uda się te kotki złapać. Bardzo ciężko, bo ona będzie, ta kotka będzie starała się je tam, powiedzmy sobie, odciągnąć. No i dobrze, jakby znalazły swoje miejsce i nie trafiły na tym etapie życia do schroniska, bo bardzo trudno jest później te kociaki utrzymać w dobrym zdrowiu, wręcz życiu.
Pani nam opowiadała, że zgłaszała to odpowiednim służbom, chyba tam w schronisku dla zwierząt w Obornikach.
Tak.
Ale usłyszała, że je zostawić, bo to dla nich lepiej. Tak tam relacjonowała.
To znaczy, ja rozumiem, co tutaj pracownicy, tudzież wolontariusze, no nie wiem, kto tam udziela odpowiedzi, co mieli na myśli. To, co mówiłem, małe, młode koty, które trafiają do schroniska, bardzo często zaczynają chorować. Zaczynają chorować, ponieważ one nie mają tej odporności jeszcze. Nie wiadomo, no z reguły te koty nie są dobrze odżywione, nie, ich stan zdrowia nie jest najlepszy. No i wtedy zaczyna się problem, prawda?
Panie Michale, to co tutaj najbardziej mnie pocieszyło w tej naszej rozmowie, a co usłyszeliśmy z pana ust, jako człowieka, który długo już siedzi w temacie, jak to się mówi, to, że jednak pan tutaj nam powiedział, że ta edukacja, taka mozolna nauka właściwego postępowania ze zwierzętami przynosi efekty, że pan obserwuje na przykład, że choć akurat ten rok wyjątkowo jest jakiś taki dziwnie niedobry, to jednak ta ogólna tendencja jest dobra, że tych zwierząt do schronisk trafia, no chociażby w wakacje, coraz mniej, tak? Dobrze zrozumiałem?
Tak, dobrze pan zrozumiał. Jestem pewien, bo tak jak tutaj nasz gość był uprzejmy wspomnieć, że najważniejsza jest edukacja.
To pan dzwoniący słuchacz.
Tak, właśnie. Najważniejsza jest edukacja i to czynimy, i to przynosi efekty. I chcemy, żeby do nas dzieci przyjeżdżały. Dzieci, młodzież, dorośli, prawda? Bardzo często zakłady pracy fundują sobie takie dni wolontariatu. Różnie to wygląda, ale powiem szczerze, w ostatnim czasie myślę, że wygląda to już bardzo dobrze. Ci ludzie są zaangażowani nie tylko w to, żeby pomóc, ale oni też zaczynają rozumieć, o co tutaj chodzi. I to jest chyba wielka szkoła. Dzieci są wspaniałe, dzieci są cudowne, dzieci słuchają, są zaangażowane, dzieci emocjonalnie reagują. Także pobyt takich grup w schronisku jest bardzo mile widziany. Mamy też dobre warunki, żeby tak zajęcia prowadzić. Wydaje mi się, że tak jak robimy to od bardzo wielu lat, na pewno będziemy to robić. Zresztą jesteśmy do tego zobowiązani nie tylko naszym statutem, ale także umową z naszymi tutaj włodarzami lokalnymi, że no, takie rzeczy zgodnie z tą umową mamy robić i to robimy.
Ja rozumiem, że szkoła może się zgłosić do was, klasa, i
tak,
umówić się na wizytę,
oczywiście,
tak?
Że tak. Mhm. Oczywiście, że tak. Wtedy zapewnimy jakiś spacer z tymi psiakami, zapewnimy takie zajęcia, prezentacja w ramach tego zajęcia, tutaj spotkanie z edukatorem, behawiorystą. Mamy tutaj kadrę fajną, bardzo dobrą kadrę, która w temacie jest tak długo jak ja.
Mhm. Nasz słuchacz, pan Piotr, powiedział, że nie każdy musi mieć zwierzę, nie każdy musi je posiadać, ale jak ktoś kocha zwierzę, a właśnie nie musi posiadać, też może pomóc. Na przykład wy też promujecie taki portal Ratujemy Zwierzaki. Tak?
Tak. To też trzeba dodać, że to jest portal, który zbiera pieniądze na określone akcje. Tam są generalnie, my na schronisko też zbieramy, ale to jest jakby, to jest powiedzmy sobie, skala tego jest dużo mniejsza. Natomiast mamy jakiegoś bardzo chorego zwierzaka, no to wystawiamy, pokazujemy wyniki badań, pokazujemy, staramy się uprawdopodobnić to, co robimy, w sposób taki naprawdę rzetelny. I powiem szczerze, spotyka się to z bardzo, bardzo przychylnym przyjęciem internautów.
Bo ja to nawet odebrałem, czytając chociażby wpis na waszej stronie, na waszym koncie, że to nawet jest rodzaj takiej adopcji na odległość, że tak to można też interpretować.
Tak, to jest adopcja na odległość, jest to też pewna forma wspomożenia nas. Ktoś chce, może powiedzmy sobie, jakiś piesek mu się podoba.
Upatruje sobie.
Tak, tak. Wybiera sobie. I to sobie już wybiera wtedy tego zwierzaka i na tego pieska wpłaca tam kilkadziesiąt, czy tam 100-200 złotych. Na tyle, na ile kogoś stać. I tutaj bardzo, bardzo cieszymy się, że ta forma pomocy, no ona jest coraz powszechniejsza. Znaczy może powszechniejsza, jej skala jest coraz większa, aczkolwiek to może tempo przyrostu nie jest jakoś tam ogromne, ale jest o tyle istotne, że jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Nie prowadzimy działalności gospodarczej i w zasadzie naszą działalność opieramy wyłącznie na umowie na obsługę schroniska, jaką podpisujemy co roku z burmistrzem Śremu, oraz na datkach, na darowiznach, na sprzedaży naszych cegiełek. Mhm.
Panie Michale, załóżmy, już puentując nasze spotkanie, że słucha nas ktoś, kto trochę przypadkowo dostał psa, albo go nawet zabrał ze schroniska, albo kupił nawet. Ma teraz wakacje, wyjazd przed sobą i nawet może teraz rozważa nawet jakiś niegodny czyn porzucenia tego zwierzaka. Co pan by powiedział takiej osobie? Co doradził, żeby jednak do tego nie dochodziło, żeby przestrzec przed tym, ale tak nie grożąc karą.
Tak, bo to edukacja i dotarcie do świadomości chyba jest dużo skuteczniejsze jak kara, prawda? I wydaje mi się, że ja zawsze staram się tłumaczyć w ten sposób, no jakby się człowieku poczuł porzucony przez najbliższych tylko dlatego, że oni jadą gdzieś tam, prawda, na wakacje, że cokolwiek. Postaw się przez sekundę chociaż w rolę tego zwierzęcia, które kocha cię bezgranicznie, ufa bezgranicznie. Mhm. Z reguły to odnosi jakiś tam skutek. A można, mówię, są hotele, są osoby, które chętnie pomogą. Wokół nas jest takich osób mnóstwo. My nie zawsze wiemy, jak do nich dotrzeć. Ja wielu osobom pomagam i staram się pokojarzyć jednych i drugich.
A propos, są hotele, to po pierwsze są hotele, w których możemy zostawić psa wyjeżdżając, tak, ale jest. Są też hotele, do których możemy przyjechać razem z psem.
Dokładnie. I tych hoteli jest coraz więcej i z tego powodu się niezmiernie cieszymy. Mhm.
Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, a mojemu gościowi za wizytę w studio. Gościem był wiceprezes Fundacji Schronisko dla Zwierząt w Gaju, Michał Błaszak. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
Ślicznie dziękuję, jak zawsze jest mi tutaj bardzo, bardzo dobrze u Państwa.
No to może wkrótce znowu się spotkamy i jakiś ważny temat omówimy.
Bardzo chętnie przyjadę.
Dobranoc Państwu mówimy.
Dziękuję,
Rafał Polacki, Rafał Regulski. Dobrej nocy.